Drodzy radiosłuchacze, Radia Maryja, bracia i siostry, dzisiejsza katecheza została zatytułowana Ksiądz, istota nieznana. Katecheza będzie miała kilka punktów. Pierwszy, kim są księża? Drugi, obraz księdza w literaturze. Trzeci, powołanie kapłańskie. Czwarty, różnorodność kandydatów do kapłaństwa. Piąty, w kapłaństwo trzeba wierzyć. Szósty, współczesny antyklerykalizm. Siódmy, grzech kapłana. Ósmy, jak ogół ludzi postrzega dziś księży. I dziewiąty, czy są dziś księża święci? No, tych punktów jest wiele, niektóre są sformułowane może trochę na wyrost, na przykład obraz księdza w literaturze, ale zapowiadam, że wszystko będzie ujęte w jakichś proporcjach, no i krótko. Kim są księża? Pytanie wydaje się retoryczne, zbędne, może nawet naiwne. Wszak wszyscy wiedzą, kim są księża. Wielu księży znamy z nazwiska, imienia, wyglądu. Można ich spotkać najczęściej w kościele, ale spotykamy ich na ulicy i w tylu innych miejscach. Księża ubierają szczególny strój, gdy odprawiają w kościołach nabożeństwa. Przysługuje im też na co dzień strój inny niż ludziom świeckim. Spotykamy się bliżej z księżmi, gdy trzeba ochrzcić dziecko, posłać je do pierwszej komunii świętej, zawrzeć sakrament małżeństwa, zaopatrzyć chorego, pogrzebać zmarłego i tak dalej, i tak dalej. Udajemy się do księży w sprawach, które w naszym życiu dotyczą Boga. Przytoczony obraz księdza jest prawdziwy, ale zewnętrzny i powierzchowny. W księdzu jest coś tajemnego, co trudno uchwycić i wyrazić. W księdzu jest kapłaństwo. To ono czyni księdza kapłanem. Ksiądz i kapłan to ten sam człowiek, raz widziany w tym, co jest w nim zewnętrzne, drugi raz w tym, co jest w nim tajemnicą. Kapłan. Kim on jest? Na podstawie wypowiedzi objawienia przekazanego w Piśmie Świętym i tradycji, kapłanem jest Jezus Chrystus. On jest jedynym kapłanem. Jest jedynym prawdziwym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, ponieważ jest Bogiem i jednocześnie jest człowiekiem. Księża są kapłanami przez uczestnictwo w jednym kapłaństwie Chrystusa. Dostąpili go w święceniach kapłańskich. Jako kapłani księża są pośrednikami między ludźmi i Bogiem. Są pośrednikami w jednym pośredniku Jezusie Chrystusie. Reprezentują Boga, głoszą Go ludziom, w Jego imieniu sprawują swoje posłannictwo, prowadzą ludzi do Boga, zwłaszcza kiedy sprawują święte sakramenty. Dzięki kapłaństwu w księdzu jest jakaś niezwykła wielkość, godność, moc. Jest coś z Chrystusa. Owszem, kapłan jest wprost nazywany Chrystusem, sacerdos alter Christus. O tym wszystkim trzeba pamiętać, gdy szukamy odpowiedzi na pytanie, kim są księża. Trzeba w odpowiedzi uwzględnić zarówno to, co w księdzu jest ludzkie, jak i to, co jest boskie, wynikające z obecnego w nim kapłaństwa. Punkt drugi. Obraz księdza w literaturze. Ksiądz jest rzeczywistością bogatą i trudną do rozpoznania. i trudniejszą jeszcze do opisania. Widać to na podstawie literatury, która za przedmiot opisu bierze księdza. W księdzu bowiem splatają się porywy uniesienia i chwile załamań, świętość i grzech, kontakt z Bogiem i kontakt z ludźmi. Ksiądz to jedność złożona, trudna do poznawczego uchwycenia. Pisarzom na ogół brak jest doświadczenia bycia księdzem. Opierają się na tym, co widzą w swoich kontaktach z księżmi, co od nich słyszą, co o nich mówią inni. Rzadko też pojawiają się w literaturze księża, którzy potrafią pisać prosto i głęboko o księdzu, o pięknie i radości jego posługi, o poczuciu odpowiedzialności za prowadzenie ludzi do nieba i o kapłańskich niepokojach, zmaganiach i o szczególnym przeżywaniu samotności wynikającej z celibatu i o wielu innych sprawach składających się na życie księdza. Przykładem księdza literata, poety, który w sposób prawdziwy i interesujący przedstawiał postać księdza, był niewątpliwie ksiądz Jan Twardowski. Jako ksiądz patrzył na siebie z dystansem, widział swoje ułomności i wady, umiał się nad nimi uśmiechnąć, a nawet z nich pożartować, a równocześnie czuł i przeżywał obecną w nim wielkość, tajemnicę kapłaństwa, przed którym w pokorze klękał. Swojego kapłaństwa się boję, swojego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. Punkt trzeci. Powołanie do kapłaństwa. Z kapłaństwem łączy się powołanie. Kapłaństwo jest powołaniem. Wprawdzie o powołaniu mówimy także w odniesieniu do niektórych zawodów, jak zawód lekarza czy nauczyciela. W ścisłym jednak znaczeniu powołanie odnosi się do osób duchownych. Powołanie pochodzi od Boga, jest Jego darem, Bóg je daje, daje je komu chce i jak chce. Powołanie tłumaczy decyzję młodych ludzi, chłopaków, którzy z maturą w ręku zgłaszają się do seminarium duchownego, ponieważ chcą być księżmi. Dlaczego podjęli taką decyzję? Patrząc na nich, trudno oprzeć się myśli, że poradziliby sobie w świecie. Mają rozmaite talenty i zdolności. Byliby zapewne dobrzy w wielu, wielu dziedzinach. Mogliby ułożyć sobie życie w świecie, podobnie jak ich koledzy i koleżanki, a niekiedy może nawet lepiej. A oni wszystko zostawiają. Dlaczego? Dla pieniędzy? Dla kariery? Z takimi planami nie mieliby dziś na co liczyć. Dlaczego wybierają kapłaństwo, chociaż zewsząd, z radia, z telewizji, z internetu, docierają do nich brutalne oskarżenia kierowane przeciw księżom? Kandydaci na księży, wstępując do seminarium, są pytani o motywy, jakimi się kierują. Najczęściej w ich wypowiedziach, wyznaniach pojawiają się takie sformułowania: chcę jako ksiądz służyć Bogu i ludziom, albo chcę jako ksiądz mówić o Bogu, zwłaszcza ludziom młodym, swoim kolegom i koleżankom. Albo chcę odpowiedzieć Chrystusowi i pójść za Nim, aby Mu służyć w zbawianiu ludzi. Niektórzy kandydaci zmagają się ze sobą, jakby sami dziwili się swojej decyzji. Szukają odpowiedzi i uzasadnienia dla siebie samych. Bywa, że powołanie zaskakuje młodego człowieka. On ucieka przed nim, odkłada decyzję na później. Dziś coraz częściej młodzi ludzie podejmują najpierw studia świeckie, zdobywają dyplom, zaczynają pracować i dopiero potem zgłaszają się do seminarium. Łudzi się ten, kto mniema, że Bóg, który wybrał go w nieskończonym miłosierdziu swoim, przestanie go ścigać. Przypomina się tu młody Żyd, uczony faryzeusz, Szaweł z Tarsu. Czy przyszła Szawłowi do głowy myśl, że on, który dyszał nienawiścią do Chrystusa i jego uczniów, stanie się jednym z najbardziej gorliwych jego głosicieli? Pan Jezus dopadł go pod Damaszkiem, dał mu poznać swój głos i uczynił go swoim apostołem, apostołem pogan. Punkt 4. Różnorodność kandydatów do kapłaństwa. Bóg powołuje z wszelkich środowisk. Powołuje bardzo zdolnych, mniej zdolnych, niekiedy intelektualnie miernych. Potrzebuje ich wszystkich, aby jako kapłani byli wszędzie obecni i głosili Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Najwięcej księży pracuje oczywiście w duszpasterstwie parafialnym. Wielu jest posyłanych na misje. Inni apostołują w wojsku, w szpitalach, w szkołach. Niektórzy wśród zagubionych i niewierzących, są wśród intelektualistów, poetów, są wśród więźniów, skazanych, zesłańców, gdzie ludzie żyją i pracują, którędy biegnie ich droga w budowaniu ziemskiej ojczyzny do ojczyzny niebieskiej, tam wszędzie są księża. Wśród księży są wielcy pasterze i duchowi przywódcy, ludzie, którzy wycisnęli piętno i ślad na dziejach. Przywołam niektórych z powojennych historii naszej ojczyzny. Przede wszystkim wymieniam tu Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. To Karol Wojtyła z Wadowic. Człowiek o niezwykłych talentach umysłu i serca. Ksiądz, potem biskup, kardynał, w końcu papież, następca Piotra. Jan Paweł II poruszył świat, jakby na chwilę go zatrzymał, wprawił zamyślenie nad sprawami najważniejszymi, przyhamował jego staczanie się w moralną pustkę. Jan Paweł II stał się punktem odniesienia dla współczesnych, najbardziej trudnych pytań i problemów. Znaczący wpływ na historię Polski po II wojnie światowej wywarli kardynałowie August Chląd i Stefan Wyszyński. Dokonali rzeczy wielkich. Zatrzymali zalew komunizmu. Ocalili wolność Kościoła. Prowadzili naród, zwłaszcza kardynał Wyszyński. Niepozorny, dziś błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko przewodził duchowo robotnikom, którzy walczyli o swoje prawa i o wolność narodów. Wymienieni to księża giganci. Byli oni wspomagani przez rzesze księży zwykłych pracowników bożych oraz przez biskupów. Wielu księży było prześladowanych, siedziało w więzieniach. Za życia byli oskarżani o najgorsze rzeczy, nawet o zdradę państwa. W nagonce na nich brali udział także niektórzy duchowni, tak zwani księża patrioci oraz świeccy, tak zwani postępowi katolicy. Duchowni dręczeni przez reżim w PRL-u są dziś przedstawiani jako zasłużeni mężowie stanu. Gdy patrzę na ludzi, którzy pod ich adresem wypowiadają dziś pochwały, nie mogę jakoś oprzeć się pytaniu, czy wypowiadają je szczerze. Wypowiadają je bowiem tak, by pośrednio krytykować współczesne duchowieństwo, biskupów i księży, aby chcieli powiedzieć, no patrzcie, jakimi to byli oni, a wy? Punkt 5. W kapłaństwo trzeba wierzyć. Powołanie do kapłaństwa, jak też samo kapłaństwo, pochodzą od Boga. Są więc przedmiotem wiary. W kapłaństwo trzeba wierzyć. Pierwszym, który powinien wierzyć w kapłaństwo, jest ksiądz. Powinien on wierzyć w kapłaństwo Jezusa Chrystusa oraz w swoje w nim uczestnictwo. Bez wiary nie można zrozumieć, kim jest ksiądz. Bez wiary będziemy w księdzu widzieć tylko człowieka, a nie kapłana. Bez wiary ksiądz będzie oceniany tylko jako człowiek, według posiadanych zdolności, wiedzy, umiejętności, zwłaszcza organizacyjnych. Będzie oceniany według dobra, które wnosi do społeczeństwa, głównie w sferze charytatywnej. Natomiast nie będzie miało znaczenia lub nawet zostanie uznane za zbędne i niepotrzebne to, co księdza wyróżnia jako kapłana i co jest istotne w jego posłudze, a mianowicie głoszenie Boga, jego nauki o celu życia, o istnieniu życia po śmierci, o przykazaniach i normach moralnych oraz sprawowanie świętych sakramentów. Punkt 6. Współczesny antyklerykalizm. Poczynione wyżej uwagi o znaczeniu wiary dla zrozumienia, kim jest ksiądz i jaka jest jego rola, są pomocne w odpowiedzi na pytanie o przyczyny działań we współczesnym świecie, działań zmierzających do marginalizacji księży w życiu społecznym i publicznym lub nawet rugowania ich z niego. Są pomocne przede wszystkim w wyjaśnieniu powodów rosnącej dziś wrogości i walki wobec osób duchownych i Kościoła, czyli przyczyn antyklerykalizmu. Antyklerykalizm jest tak dawny jak chrześcijaństwo. Zawsze byli w dziejach ludzie nielubiący osób duchownych i przeciwko nim występujących. Sam Jezus Chrystus miał wrogów, i to wrogów śmiertelnych. On też zapowiedział apostołom i swoim uczniom, że na świecie będą prześladowani. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Współczesny antyklerykalizm ma pewne cechy nowe, których nie miał w przeszłości. Do tych cech trzeba zaliczyć zorganizowaną walkę środowisk antyklerykalnych nie tylko w wymiarze lokalnym, lecz także krajowym, a nawet międzynarodowym. Dalej, wielość i różnorodność środków oraz narzędzi walki, jakimi posługuje się współczesny antyklerykalizm. Dalej, media na usługach antyklerykalizmu i to media największe oraz o szerokim zasięgu oddziaływania. Dalej, metody walki współczesnego antyklerykalizmu są starannie wystudiowane, inteligentne, sugestywne. Posługują się pewnym schematem, który, jak się okazuje, jest skuteczny. Polega ten schemat na tym, że wprost poluje się na pojedyncze upadki księży. Wyłapuje się je, opisuje w najdrobniejszych detalach, powtarza wiele razy równocześnie w wielu mediach, najczęściej na czołówkach doniesień. Po co to wszystko? By w odbiorcach wzbudzić podejrzenie i wątpliwości w stosunku do całego duchowieństwa, gdy w ten sposób grzech pojedynczego księdza uogólnić na wszystkich księży. Oni są wszyscy tacy, udają świętoszków, wypominają nam grzechy, a sami są gorsi niż my, tylko kryją się wzajemnie. Metoda ta jest zgoła szatańską perfidią, jest ohydnym kłamstwem, wyrządza wielką krzywdę ogółowi duchowieństwa i Kościołowi. Ale właśnie o to chodzi antyklerykałom. W antyklerykałach jest wiele obłudy. Są pewni siebie, krzykliwi, napastliwi. Zachowują się, jakby byli zgoła święci i nieskalani. Tymczasem, jeżeli przypadkowo uda się zajrzeć w życie osobiste któregoś z nich, osłupienie ogarnia, że można prowadzić tak pogmatwane życie. Lekarzu, antyklerykale, ulecz najpierw samego siebie. Niestety, antyklerykalizm jest bezkarny, a nawet chroniony, wspomagany, dobrze opłacany, promowany. Sprzyja mu pewna część współczesnych elit posiadających pieniądze, władze, wpływy. elit walczących mniej czy bardziej ukrycie z religią, zwłaszcza zaś z chrześcijaństwem i z Kościołem katolickim. Wiele jest przyczyn wrogości i walki z duchownymi. Główną przyczyną jest brak wiary, wyraźnie zauważalny we współczesnym świecie. Negacja Boga i w konsekwencji negacja obiektywnych norm i praw moralnych, które wszystkich obowiązują i czynią odpowiedzialnymi za swoje życie i postępowanie. A księża są właśnie tymi, którzy nieustannie przypominają te normy, mówią, jest Bóg, są przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam, bądź uczciwy, jest życie po śmierci, jest odpowiedzialność przed Bogiem, jest niebo, jest piekło. Tego nie mogą znieść współcześni liberałowie i pseudoreformatorzy. Trzeba przyznać, że na wzrost zjawiska współczesnego antyklerykalizmu mają wpływ też sami duchowni. Nie zawsze pamiętają, że są postawieni na świeczniku. Ich życie, postępowanie, zachowanie jest dziś bardziej obserwowane niż w przeszłości i surowiej oceniane niż postępowanie ludzi świeckich. W tym miejscu należy kilka słów poświęcić grzechowi kapłana. I to jest punkt 7. Grzech kapłana. Któż z was jest bez grzechu? Tylko Maria niepokalanie poczęta, ona jest bez grzechu. W każdym człowieku, a zatem także w każdym księdzu, drzemie w głębi jego człowieczeństwa zarzewie grzechu, które pochodzi z upadku pierwszego człowieka Adama. Mysterium iniquitatis. Tajemnica nieprawości przejawia się w każdym z nas jako słabość moralna i skłonność do zła. Nieszczęsny ja człowiek, pisze święty Paweł w liście do Rzymian, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Nie znaczy to, że wskutek grzechu pierworodnego, którym dotknięty jest człowiek, grzech osobisty jest nieuniknioną koniecznością. Człowiek może przeciwstawić się skłonności do zła i rzeczywiście się jej przeciwstawia, jeśli ma dobrą wolę i walczy ze złem. Człowiek bowiem dotknięty grzechem Adama równocześnie obdarowany jest łaską Chrystusa. Z pomocą łaski zwycięża zło, dlatego też jeśli grzeszy, nie pozostaje bez winy i zasługuje na karę. Szczególną odpowiedzialnością obciąża się kapłan dopuszczający się grzechu, zwłaszcza grzechu przeciwko szóstemu przekazaniu. Ujawnienie takiego grzechu ściąga na księdza wstyd, upokorzenie, kompromitację. Niekiedy zaś stosownie do norm prawa kanonicznego łączy się z pozbawieniem go urzędu i z odsunięciem od pełnienia w ogóle funkcji kapłańskich. Tak wielka kara ma uzasadnienie w złu, jakie mieści się w grzechu księdza, gdyż powoduje ono zgorszenie, wyrządza szkodę Kościołowi, którego ksiądz reprezentuje bardziej niż wierni świeccy, oraz staje się przeszkodą w dążeniu do Boga, którego ksiądz jako pasterz reprezentuje i do niego ma prowadzić. Wymierzając sprawiedliwą karę, należy jednak pamiętać, aby o popełnionym grzechu nie rozprawiać publicznie ponad to, co jest niezbędne do zapobieżenia złu w przyszłości. Nie celebrować grzechu, nie celebrować zła. Zła się nie celebruje, celebruje się dobro. Tymczasem w naszych czasach jest zupełnie odwrotnie. O dobru mówi się mało lub w ogóle się nie mówi. Dobro zakrywa się milczeniem, natomiast o złu mówi się nieustannie i z lubością ukazuje się w najdrobniejszych szczegółach. To błąd, to zło, które rodzić może nowe zło. Bóg, który zna każdego człowieka, który zna najbardziej ukryte nasze grzechy, milczy, zakrywa je przed oczami innych. Cóż by to było, gdyby Bóg odsłaniał nasze myśli, nasze ukryte zamiary, czyny, postępowanie? Naśladujmy to milczenie Boga choć trochę. Ludzie wierzący, bolejąc głęboko z powodu grzechu kapłana, powinni tym żarliwiej modlić się za niego, aby Bóg dał mu łaskę nawrócenia i przyjęcia z pokorą skutków popełnionego grzechu. W kontekście grzechów kapłana trzeba dostrzegać fakt, że Pan Jezus do grona 12 apostołów włączył także Judasza. Obdarzył go miłością i zaufaniem, a on go zdradził i sprzedał za 30 srebrników. Czy Jezus nie wiedział, że Judasz tak postąpi? Wiedział. Więcej, Jezus wybrał Judasza, ponieważ wiedział, że on go zdradzi. Ustanowił go jednym z 12, aby wyprzedzić zło, które miało pojawić się w jego kościele, również wśród ludzi postawionych wysoko w hierarchii, aby nikt nie gorszył się jego kościołem i nie zniechęcał się do niego. Przeciwnie, by bardziej kochał Kościół i przylgnął do niego jako rzeczywistości powierzonej wprawdzie słabym i grzesznym ludziom, które jednak bramy piekielne nie przemogą, ponieważ pochodzi od Boga i kieruje nią Duch Boży. Punkt 8. Jak ogół ludzi postrzega dziś księdza? Kłamstwo i obłudę antyklerykalizmu demaskuje życie. Ludzie znają swoich księży. Ludzie ich darzą szacunkiem, mają do nich zaufanie, patrzą na nich oczyma wiary. Wiedzą, że mimo ich wad i słabości są przez Boga powołani, aby ich do Niego prowadzili. Mogę i powinienem to zaświadczyć, ponieważ w ciągu niemal 34 lat mojej biskupi posługi, odwiedzając parafię, mogłem widzieć stosunek ludzi do księży. Mogłem słyszeć tyle dobra o księżach. Owszem, zdarzały się także skargi. Były to jednak przypadki nieliczne, bardzo, bardzo rzadkie. Ludzie są wdzięczni za księży. Ludzie przywiązują się do nich. Bywa, że walczą o księdza, kiedy biskup chce go przenieść na inną placówkę. Oczywiście nie powinni tak postępować. Ksiądz bowiem jest święcony na kapłana nie dla jakiejś parafii czy grupy ludzi, lecz dla Kościoła. Zawsze winien pozostawać do dyspozycji Kościoła. I punkt 9. Czy są dziś księża święci? Ilu może być księży, którzy upadają i sprzeniewierzają się swojemu powołaniu? Ile? 5%? Dużo. To byłoby bardzo dużo. Jednak mniej niż w kolegium apostołów. Tam ów 1 na 12 stanowił aż ponad 8%. Warto o tym pamiętać, kiedy w mediach pojawi się może kolejna celebracja księża przyłapanego na grzechu. Postawmy inne pytanie. Pytanie o wiele ważniejsze. Ilu świętych księży ma dziś Kościół Jezusa Chrystusa? Odpowiedź zna jedynie Duch Święty. Z pewnością wielu jest dziś świątobliwych kapłanów, chyba więcej niż odważylibyśmy się pomyśleć. Patrząc na życie i aktywność księży, widać wśród nich wielu obdarowanych rozmaitymi charyzmatami, zdolnych do bardzo trudnych zadań w służbie ubogich, opuszczonych, dotkniętych nędzą moralną i materialną. Wbrew pozorom księża pracują w skromnych warunkach, nie skarżą się, nie mówią o swoich kłopotach, nie mówią o problemach zdrowotnych. Najczęściej widzimy ich uśmiechniętych, pogodnych, zadowolonych. Chciałoby się powiedzieć, ci to mają dobrze. I rzeczywiście mają dobrze, świadomi i przekonani, że ich prawdziwym bogactwem jest Bóg. Wierzą w Boga, kochają Boga, kochają Kościół, kochają kapłaństwo i cieszą się nim. Ogół księży nie oczekuje, by ich chwalono, a kiedy trzeba już im dziękować i chwalić za ich wkład w życie społeczeństwa, czują się zażenowani. I dobrze, tak być powinno. Czy w końcu księża, przede wszystkim oni, nie powinni czynić swoimi słowa naszego Pana, który powiedział: gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.